Cześć, ja jestem Mamut, a to są Podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 61. Pożary Nowego Jorku. Zanim przejdziemy do odcinka, jestem wam winien chyba kilka słów wyjaśnienia, dlaczego ta ostatnia przerwa w publikowaniu była tak długa. Otóż trafiłem do szpitala. I kiedy mówię te słowa, to wciąż w nim przebywam. Mimo wszystko próbowałem nagrywać, ale okazuje się, że wysokie sufity, ciągły ruch na korytarzu, no i brak odpowiedniego wytłumienia nie sprzyjają nagrywaniu. I kiedy odsłuchałem to, co powstało, zwyczajnie wywaliłem wszystko do kosza. Dzisiaj mam krótką chwilę w odrobinę lepszym pomieszczeniu, więc staram się ją wykorzystać i coś jeszcze podziałać. Nie będzie to długi odcinek, no ale lepszy rydz niż nic. Niedługo wychodzę i zabierzemy się wtedy za nadrabianie straconego czasu. Chciałbym jeszcze gorąco podziękować Adamowi, Patrycji oraz Honeybee za dołączenie do grona moich patronów, a także Michałowi i drugiemu Michałowi za duże czy wręcz ogromne kawy, które mi postawili. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować po tym odcinku. Jest takie miasto, o którym słyszeli chyba wszyscy i ciężko byłoby znaleźć osobę, która nie żyje w odciętym od świata plemieniu na wyspie Sentinel Północny, która nigdy w życiu nie spotkała się z nazwą Nowy Jork. Dzisiaj to potężne miasto liczące sobie około 8,5 miliona ludzi, a jego obszar metropolitarny zamieszkuje populacja licząca nawet 23 miliony. Jest to amerykańskie okno na świat, miejsce obrotu towarami, ale też jedna ze światowych stolic finansowych. Jeśli tylko są jakieś wahania na giełdach, to wszystkie interesujące się tą tematyką oczy zwracają się w kierunku nowojorskiej Wall Street i umiejscowionej tam giełdy, bo to, co się będzie działo w tym budynku, będzie miało niemal natychmiastowe przełożenie na kursy i tendencje na całym świecie. Nic dziwnego, New York Stock Exchange to największa na świecie giełda papierów wartościowych. Ale oprócz handlowców, bankierów, maklerów i inwestorów, miasto to przyciąga również turystów. Rocznie przybywa ich nawet 60 milionów. Tylko jak się zapewne domyślacie, nie zawsze tak było. Kiedy u nas hetman Stanisław Żółkiewski wklepał cesarstwu rosyjskiemu i okupowaliśmy Moskwę w latach 1610-1612, to w miejscu Nowego Jorku biegały jelenie i stały indiańskie namioty. Miasto zostanie założone dopiero w 1624 roku, chociaż samo to miejsce zostało odkryte już 100 lat wcześniej przez Giovanniego da Verrazzano, który był włoskim żeglarzem pracującym dla Francuzów. Upamiętniono go, nadając od jego nazwiska nazwę cieśninie u wejścia do Upper Bay i nowojorskiego portu. W każdym razie jego odkrycie nie wpłynęło jakoś specjalnie na to, co działo się w okolicy, a przynajmniej nie od razu. W 1609 roku w okolicy pojawia się inny badacz i żeglarz, Henry Hudson. Pracuje on dla holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Kręci się dość sporo po okolicznych wodach, poszukując drogi na wschód aż do Indii. Jak wiemy, w tej okolicy nic takiego nie ma, ale zbadał on okoliczne zatoki i rzeki, m.in. tę, która dzisiaj nazywa się rzeką Hudson, a na której w 2009 roku awaryjnie lądował Airbus A320 ze 150 osobami na pokładzie. W każdym razie może i nie udało się odnaleźć krótszej drogi do Indii, ale informacje przywiezione z tego rejsu zainteresowały ludzi dysponujących funduszami i w 1614 roku na południowym skrawku dzisiejszego Manhattanu Holendrzy zakładają faktorię zajmującą się pozyskiwaniem i handlem futrami zwierzęcymi, głównie pochodzącymi z bobrów, których w okolicy było dość sporo. Ale tak w ogóle, co to jest ten Manhattan? To w sumie nazwa własna tej najbardziej znanej wyspy dzisiejszego Nowego Jorku, a oznacza ona tyle co pagórkowata wyspa. I wyobraźcie sobie, że w 1626 roku tę ziemię od Indian odkupuje gubernator powstałej zaledwie 2 lata wcześniej kolonii holenderskiej, czyli Nowych Niderlandów. I płaci za to kocami, siekierami i innymi drobiazgami o łącznej wartości 60 guldenów, czyli na dzisiaj byłoby to jakieś 1000 euro. Dla plemienia Delawareów wydawało się to dobrym interesem, ponieważ nie znali oni takiej koncepcji jak posiadanie ziemi na własność. Dla nich było to pojęcie zupełnie abstrakcyjne, za to siekiery i inne przedmioty użytku codziennego były rzeczywiste i namacalne. Nie chcieli też złota czy pieniędzy, bo właściwie nie mieliby co z nim zrobić. Nieprawdą jest jednak, że sprzedali ziemię za nic niewarte paciorki. Owszem, prawdopodobnie wśród przedmiotów, które dostali, były paciorki albo korale, ale nie były one głównym towarem wymiennym, a jedynie dodatkiem do całej transakcji. Niemniej jednak daleko było tej umowie do uczciwości, bo jeżeli sprzedający nie rozumie nawet co nam sprzedaje, to ciężko to nazwać uczciwą transakcją. Ale skoro powstała kolonia, te Nowe Niderlandy, to musiała mieć ona swoją stolicę. I tutaj nikt nie starał się o oryginalność, co jest chyba pewną cechą Holendrów. Jeśli słuchaliście odcinka, a jednak się kręci, gdzie opowiadałem o Dżakarcie, to wiecie, że kiedy Holendrzy władali tamtejszym obszarem, to miasto nazywali Batavia, co jest po prostu łacińską nazwą Holandii. W tym przypadku, zakładając Nowe Niderlandy, stolicę tej kolonii nazwali Nowym Amsterdamem. Nie żebym odmawiał Holendrom polotu, ale jeśli chodzi o nazewnictwo, to dali z siebie całe solidne 30%. No ale po tym zakupie można było śmiało rozbudowywać miasto. W zaledwie rok później liczy sobie ono około 30 drewnianych domów, kościół i dwa młyny. Wkrótce powstanie także fort obronny, początkowo ziemno-drewniany, a później murowany oraz pierwszy murowany budynek tego miasta. I nie jest to świątynia, jakby chcieli niektórzy. Jest to budynek, w którym trzymano coś bardzo cennego, ponieważ jest to magazyn bobrzych futer. Miasteczko w 1653 roku otrzymuje prawa miejskie. Nie wiadomo, ile liczyło wtedy mieszkańców, natomiast kiedy przechodzi ono pod władanie Anglików w 1664, to według oficjalnego atlasu historycznego miasta liczy ono sobie 1500 mieszkańców. Następne lata to intensywny rozwój. Rozwija się handel i rośnie liczba przeładowywanych towarów. Rozbudowują się nabrzeża portowe i magazyny. Potrzebne jest miejsce, bo powstają miejsca handlu bydłem, browary, szpitale, a nawet szkoła. W 1699 roku rozebrany zostaje mur, który do tej pory oddzielał miasto od reszty wyspy. Biegł on dokładnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Wall Street, która właśnie od muru wzięła swoją dzisiejszą nazwę, chociaż pierwotnie nazywała się Wallons, od Walonów, czyli francuskojęzycznych Belgów. W ogóle polecam wam spojrzeć na mapę, gdzie jest Wall Street i zobaczyć, jak niewielki był obszar, jaki zajmowało miasto pod koniec XVII wieku. Bardzo dobrym obrazem tempa wzrostu jest zmiana liczby ludności. W zaledwie 35 lat z 1500 osób zrobiło się ponad 5000, w roku 1700, czyli ponad trzykrotnie więcej. Wysokie tempo wzrostu będzie się utrzymywać i w roku, który interesuje nas bezpośrednio, czyli 1776, populacja miasta wynosi 25 tysięcy. Jeśli interesujecie się trochę historią Stanów Zjednoczonych, to możliwe, że ten rok coś wam mówi. Dokładnie rok wcześniej wybucha wojna o niepodległość. Niech przyczynami i przebiegiem tego konfliktu zajmą się specjaliści od historii i polityki, bo temat jest dość skomplikowany i wielowątkowy, a jeśli ktoś twierdzi, że wojna wybuchła, bo koloniści chcieli się oddzielić od korony, to sprowadza temat do uproszczeń absurdalnego wręcz poziomu. Dla nas jest to dość istotne tło dla samych wydarzeń w Nowym Jorku. Musimy pamiętać, że prowincja Nowy Jork była jedną z 13, które zbuntowały się przeciwko królowi Jerzemu III i z których powstały później stany założycielskie, te, które dały początek dzisiejszemu USA. W każdym razie sytuacja wygląda następująco. Kiedy w kwietniu 1775 roku wybucha wojna, brytyjskie oddziały znajdowały się nie w Nowym Jorku, tylko w Bostonie, ponad 300 km na północny wschód. Może się to wydawać złym posunięciem, bo Manhattan został praktycznie pozbawiony obrony, ale trzeba pamiętać, że siły brytyjskie, jakie w tym momencie przebywały na kontynencie amerykańskim, nie były wcale jakieś ogromne, więc dzielenie ich na mniejsze garnizony mogło spowodować, że żaden z nich nie będzie się w stanie obronić przed powstańcami, którzy nazywali siebie patriotami. Ci, którzy pozostali wierni koronie brytyjskiej, zostali określeni mianem lojalistów. Jakby nie spojrzeć, trzymanie sił w Bostonie nie było złym pomysłem. To tutaj, zaledwie dwa lata wcześniej, miała miejsce słynna bostońska herbata, kiedy to koloniści z tajnej organizacji Synowie Wolności, niektórzy przebrani za rdzennych mieszkańców, wyrzucili do morza 342 skrzynie z pochodzącą z Chin herbatą. Nie należy zapominać też o wcześniejszym wydarzeniu z 1770 roku, kiedy to podczas utarczek mieszkańców miasta z brytyjskimi żołnierzami wojskowi otworzyli ogień do tłumu, zabijając 7 osób i raniąc 6 innych. W takiej sytuacji trzymanie sił w mieście, którego mieszkańcy przejawiają buntownicze nastroje, wydaje się rozsądne, a poza tym, mimo że dzisiaj odrobinę mniej sławny od Nowego Jorku, Boston był wtedy bardzo ważnym portem. I w kwietniu 1775 roku rozkręca się cała zadyma związana z walką o niepodległość. Zaledwie kilka dni później dochodzi do walk w pobliżu Bostonu, które dzisiaj noszą nazwę bitwy pod Lexington i Concord. Jest to wydarzenie o tyle ważne, że powstające na prędce milicje złożone z farmerów i prostych robotników z niewielkim odsetkiem ludzi z wyższych klas 19 kwietnia może nie tyle odparła atak zawodowych wojsk brytyjskich, które miały za zadanie przejąć zgromadzoną w Concord broń, amunicję i proch, bardziej udało im się ukryć te zapasy, a potem nękać wycofujące się oddziały brytyjskie. Przeszli potem do inicjatywy i oblegli Boston, ale to już zupełnie inna historia. Ważne jest to, że w efekcie tej potyczki, szumnie nazwanej bitwą, nastroje rozpaliły się do tego stopnia, że w różnych miejscach zaczyna dochodzić do jawnych aktów nieposłuszeństwa wobec korony i jej przedstawicieli. W Nowym Jorku przybrało to formę aresztowań i wydaleń z miasta. Patrioci, czyli ta strona proamerykańska, wyłapywali na ulicach oraz w ich domach lojalistów, czyli tych, którzy chcieli pozostać pod panowaniem Brytyjczyków. Jako że w mieście praktycznie nie było wojsk korony, to bardzo szybko przejęli oni kontrolę nad miastem, które przecież nie było wcale takie duże i zajmowało powierzchnię około 3 km kwadratowych, plus okoliczne zagrody dla bydła i miejsce obrotu zwierzętami, mniej więcej w okolicy dzisiejszej giełdy na rogu Wall Street i Broad Street, która właśnie pierwotnie zaczynała jako targ bydła. Ale to dopiero później i giełda powstanie dopiero w 1816 roku. Na razie patrioci przejmują władzę nad miastem. Początkowo szło to dość łatwo. Brytyjskie oddziały były oblężone w Bostonie i nie miały za wielu możliwości przedarcia się do Nowego Jorku. Zresztą nie były one na tyle liczne, żeby zajmować oba miasta i bronić się w nich. Poza tym, jaki jest sens trzymania miast, kiedy ma się zbyt mało wojska, żeby przejść do inicjatywy? Mamy końcówkę XVIII wieku i już samo trzymanie fortec bez zaplecza gospodarczego przestaje mieć takie znaczenie jak wcześniej. Zwłaszcza w koloniach, gdzie miasta były punktami eksportu towarów, które spływały z głębi lądu, a jeśli przeciwnik kontrolował farmy, młyny, tartaki, fabryki prochu i całą resztę rozrzuconych w głębi lądu punktów, które produkowały dobra, to posiadanie miasta nie miało wielkiego znaczenia, zwłaszcza jeśli nie było w nim nic mogącego wspomóc wysiłek wojenny, a wszystko trzeba było dostarczać drogą morską. Zajęcie miasta musiało być bezpośrednio związane z przejęciem kontroli nad całą okolicą, tym bardziej, że przecież rozebrano mury Nowego Jorku i obrona nie mogła się opierać na fortyfikacjach stałych okalających miasto. Należało więc przeprowadzić operację odbicia Manhattanu i okolic oraz odrzucić wrogie wojska, czyli te amerykańskie, na większą odległość. Tak się złożyło, że Boston w końcu w marcu 1776 roku upadł i został zajęty przez powołaną przez II Kongres Kontynentalny Armię Kontynentalną dowodzoną przez Jerzego Waszyngtona. Tylko że Brytyjczycy uciekli do Halifaxu. Tam wylizali rany, zebrali posiłki i planowali odwet. Waszyngton domyślał się tego i po zabezpieczeniu Bostonu przed atakiem sam skierował się z większością sił do Nowego Jorku, żeby tam przygotować obronę. I tutaj trochę mu nie wyszło. W lipcu 1776 roku Anglicy lądują na Staten Island i nie niepokojeni przez nikogo spokojnie gromadzą tam swoje siły. Marnuje się okazja do uderzenia, zanim jeszcze zbiorą dostatecznie dużo wojska i zdołają umocnić swoje pozycje. Waszyngton zwleka. Miesiąc później, wzmocnione dodatkowymi oddziałami, a także najemnikami z Hesji, wojska wierne królowi Jerzemu przeprawiają się na sąsiednią wyspę, Long Island. To jest na wschód od samego Nowego Jorku. Dochodzi tam do bitwy i niestety dla patriotów armia kontynentalna zbiera srogie baty, aczkolwiek wielu oddziałom uda się pod osłoną nocy wycofać z Brooklynu na Manhattan, czyli przedostać z tej wyspy Long Island na wyspę, na której leży miasto. Brytyjczycy jednak nie odpuszczają i udają się w pogoń, desantując się na północny zachód od ówczesnego Nowego Jorku. Sytuacja jest wtedy już zła i z miasta zaczęli ewakuować się ci, którzy jeszcze tam pozostali, ponieważ wielu lojalistów wyjechało już prędzej albo zostało aresztowanych. Obie strony na około 2 tygodnie zatrzymały się naprzeciw siebie na wzgórzach Harlemu, szykując się do kolejnych ruchów. Teoretycznie miasto wciąż było we władaniu Amerykanów, ale w praktyce nie miało to wielkiego znaczenia, ponieważ angielska flota skutecznie odcięła je od jakichkolwiek dostaw, a w mieście nie było żadnych sił mogących mieć znaczenie, ponieważ Waszyngton już wcześniej zabrał je najpierw na Brooklyn, a później Harlem. Nie oznacza to jednak, że nikt nie pozostał. W samym Nowym Jorku wciąż byli ludzie oddani całej sprawie i postulowali, podobnie jak niektórzy wojskowi, że gdyby miasto miało wpaść w brytyjskie ręce, to należy je podpalić. Plan ten przedstawiono nawet Jerzemu Waszyngtonowi. Ten nie był zachwycony tym pomysłem i dość jednoznacznie opowiedział się przeciwko niemu, ale mimo wszystko uznał, że należy go przedstawić Kongresowi, który jednak podzielał zdanie dowódcy i uznał, że Nowy Jork w żadnym wypadku nie powinien zostać uszkodzony. Podejrzewam, że liczyli na to, że miasto uda się odblokować w nieodległej przyszłości i stamtąd będzie można prowadzić zaopatrzenie armii, a następnie handel i zniszczony port oraz magazyny mogłyby być poważnym utrudnieniem. Ale mimo tak kategorycznie wyrażonego sprzeciwu wobec pomysłu podłożenia ognia, miasto i tak spłonęło. Co więc się stało? Prawdę mówiąc, nie wiemy do końca. Po pożarze strony oskarżały się wzajemnie o to, kto miał go wywołać. Doliwy do ognia dolewał sam Waszyngton, który mimo tego, że miał odrzucić pomysł podpalenia miasta, pisał później w liście do swojego kuzyna następujące słowa. Opatrzność lub jakiś zacny człek zrobił dla nas więcej, niżli bylibyśmy w stanie zrobić dla siebie. Nie do końca pasuje to do narracji, w której miałby on być tak bardzo nieprzejednanie przeciwny temu planowi. 15 września w mieście pojawiają się pierwsi żołnierze brytyjscy. Część z nich to oddział wydzielony z sił, które przeprawiły się z Brooklynu i wkraczają do miasta od północy. Inne, niewielkie oddziały po prostu przybiły w nowojorskim porcie na angielskich statkach, które zupełnie opanowały wody wokół miasta, a nawet były sytuacje, kiedy na pokładach okrętów w czynnej służbie lub też takich, które już średnio nadawały się do służby liniowej, przetrzymywano więźniów ujętych podczas walk na Long Island czy też w samym mieście. Nasze dzisiejsze wyobrażenia o tym, co mogło się stać, kreują właśnie wspomnienia jednego z takich więźniów, który przebywał na pokładzie HMS Pearl. Miał on później wspominać, że pierwszy ogień zauważył w okolicach tawerny w pobliżu Whitehall Slip, czyli pochylni, na której budowano lub remontowano statki znajdującej się po zachodniej stronie samego koniuszka wyspy Manhattan. Z grubsza zgadzałoby się to z faktem, że wszystkie spalone kwartały miasta znajdowały się po jego zachodniej stronie. Zeznania te nie mówią jednak nic na temat przyczyn pożaru. Wiemy, że rozprzestrzeniał się on z dość dużą prędkością, przenosząc się z budynku na budynek, nie tylko przez to, że zwarta zabudowa powodowała, że ogień mógł przeskakiwać na nie bezpośrednio. Tego dnia wiał też dość mocny wiatr, a niesione wiatrem iskry i drobne płonące elementy łatwo stawały się zarzewiami w kolejnych miejscach, bo w mieście wciąż dominowała zabudowa drewniana, a wiele budynków było krytych drewnianymi gontami, które płonąc generowały ogromne ilości iskier, zwłaszcza w momencie, kiedy budynek walił się w zgliszcza. Najprawdopodobniej stąd wzięło się późniejsze przekonanie, że to jakaś grupa podpalaczy musiała podkładać przez cały dzień ogień w różnych miejscach, co w zasadzie nie ma potwierdzenia w faktach, bo gdyby tak było, to najprawdopodobniej do pożarów doszłoby w całym mieście, a nie tylko jego zachodniej części. Możliwe jest też, że to sami Brytyjczycy wywołali gdzieś ogień umyślnie lub przez zwykłą nieostrożność. Jeden z majorów heskich wojsk zaciężnych miał później wspominać, że podczas akcji gaśniczej żołnierze przede wszystkim skupili się na ogałacaniu jeszcze niepłonących domów ze wszelkich możliwych kosztowności, argumentując to próbami ratowania dobytku przed pożogą. Możliwe jest więc, że po wkroczeniu do miasta, które przecież wcześniej niezbyt przyjaźnie obchodziło się z lojalistami, próbowali zająć czyjś dom lub inną jego własność i podczas szamotaniny doszło do przypadkowego zapruszenia ognia. Taka opcja nie jest natomiast w ogóle brana pod uwagę podczas późniejszego dochodzenia. Ostatecznie spłonie od około 400 do nawet 1000 budynków, co miało stanowić praktycznie 1/4 całej zabudowy. Ciekawe jest to, że nie znamy nawet dokładnej skali pożaru, co może świadczyć o tym, jak chaotyczna była zabudowa, która najprawdopodobniej bardzo przyczyniła się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Aby udowodnić tezę o celowych podpaleniach, aresztowaniu i przesłuchaniu będzie podlegało ponad 200 osób, z czego niektórzy rzeczywiście mieli jakiś związek z amerykańską armią kontynentalną, jak na przykład Nathan Hale, który był kapitanem, a także szpiegiem samego Waszyngtona. Nie miał on jednak żadnego związku z pożogą i przesłuchania nie przyniosły żadnego skutku, podobnie jak w przypadku pozostałych osób. Mimo usilnych starań Brytyjczyków i ich pełnego przekonania, że podpalenie było działaniem celowym, nie udało się nawet postawić nikogo w stan oskarżenia, a co tu mówić o udowodnieniu jakichkolwiek win. Do dzisiaj zagadka tego pożaru pozostaje nierozwiązana i myślę, że gdyby było to jednak działanie celowe, to w końcu na światło dzienne wypłynęłyby jakieś konkretniejsze dowody niż jedno zdanie z listu Waszyngtona, które zaledwie sugeruje, że coś mogło być na rzeczy. Miasto przez długi czas nie mogło się podnieść. Do listopada 1783 roku władzę nad nim sprawowali wojskowi, którzy nie byli szczególnie zainteresowani poprawą warunków sanitarnych czy odbudową. Najważniejszy w tym czasie był wysiłek wojenny w celu zdławienia rebelii, więc po prostu budynki, które ocalały, jak na przykład kościoły, przystosowano do pełnienia roli magazynów, koszar lub szpitali, ponieważ Nowy Jork stał się węzłem zaopatrzeniowym dla armii walczącej z amerykańskimi buntownikami. Zakładano, że odbudowa nastąpi dopiero po zakończeniu działań wojennych, a tymczasem na wolnych parcelach bez żadnej organizacji osiedlali się lojaliści, którzy z kolei uciekali przed wojną z głębi kraju. Jak zwykle, późniejsza odbudowa przyniosła pewne zmiany. Część parceli można było przejąć bez wywłaszczania właścicieli, których nigdy nie odnaleziono, dzięki czemu można było wytyczyć nową, lepiej zorganizowaną siatkę ulic. Zabudowa stanie się jeszcze gęstsza, ale kwartały będą mniejsze, zapewniając lepszą komunikację i ochronę przeciwpożarową. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że pożar ten bardzo przyczynił się do powstania Nowego Jorku w takim kształcie, w jakim znamy go dzisiaj. Ale nie był to ostatni pożar w dziejach miasta. Niemal 60 lat później dominowało ono na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Pod względem przeładunku towarów, jak i całej ekonomii przewyższało już Boston, a otwarty niedawno kanał Erie tylko potęgował ten efekt. W grudniu 1835 roku miasto nawiedziła szczególnie mroźna zima. Temperatury spadły do minus 30 stopni, ponieważ z północnego zachodu przemieszczały się olbrzymie masy lodowatego, arktycznego powietrza. Mieszkańcy miasta, których w tym okresie było około 150 tysięcy, ogrzewali się więc jak mogli, co oczywiście prowadziło do różnych wypadków i powstawania mniejszych lub większych pożarów. 14 grudnia praktycznie wszyscy strażacy, których było w tym okresie około 1500, walczyli przez cały dzień z dwoma pożarami, które pochłonęły 13 domów mieszkalnych oraz dwa sklepy. Warunki były ciężkie, bo praca przy pompach w tak niskich temperaturach powodowała odmrożenia i wycieńczała fizycznie. Miasto było w pewnym sensie przygotowane do prowadzenia działań pożarniczych, bo oprócz 55 wozów i 6 drabin posiadało także zbiorniki z wodą rozmieszczone w różnych punktach miasta. Tego dnia wysuszono je niemal do cna, ponieważ nie dało się dobierać wody z zamarzniętej rzeki Hudson. Sytuację udało się opanować i ostatecznie pożary zostały do następnego dnia ugaszone, ale zapasy wody były na wyczerpaniu, a i sami strażacy byli po prostu wykończeni. Dlatego kiedy wieczorem 16 grudnia 1835 roku zauważono kolejny ogień, miasto było poważnie zagrożone. Do zapłonu doszło w jednym z magazynów przy dzisiejszej Beaver Street w pobliżu Wall Street. Dochodzenie wykazało, że doszło tam do rozszczelnienia rury gazowej, a ulatniający się gaz zapalił się od węglowego piecyka znajdującego się w jednym z pomieszczeń. I znów strażacy, mimo zmęczenia, ruszyli ratować swoje miasto. Szybko okazało się, że nie ma skąd czerpać wody, a pożar wciąż się rozrasta, pochłaniając kolejne budynki. Nie mając innego wyjścia, postanowiono wiercić i wykuwać przeręble i pompować wodę bezpośrednio z East River. Jednak przy temperaturach sięgających niemal minus 30 stopni, zarówno węże, jak i pompy, czy same przeręble szybko zamarzały, co tylko jeszcze utrudniało walkę z żywiołem. Mamy więc sytuację, kiedy z jednej strony zimno utrudnia wszelkie działania, a kawałek dalej z powodu gorąca topią się miedziane pokrycia dachowe. Wspominali o tym świadkowie, oddajmy im głos. Wiele sklepów było nowych, z żelaznymi okiennicami, miedzianymi drzwiami i dachami. Płonęły jakby były ogromnymi odlewniami odkrywkowymi. Czasami ciepło topiło miedziane dachy, a stopiona ciecz spływała dużymi kroplami. Burza wiała w kierunku East River. Słychać było, jak ściana za ścianą runęły jak lawina. Języki ognia wznoszące się z dachów i okien wzdłuż całych ulic zdawały się zderzać. Obie strony Pearl Street i Hanover Square były jednocześnie w ustach głodnego potwora. Pożar był tak ogromny, że na pomoc przybyli strażacy z oddalonej o 130 km Filadelfii, którzy ze swoich placówek mogli obserwować na nocnym niebie jasną czerwoną łunę. Ale to wciąż były siły dalece niewystarczające. Postanowiono więc skorzystać z metody, która była doskonale znana i stosowana od setek lat, a o której już kiedyś opowiadałem przy okazji innych odcinków opowiadających o pożarach. Zdecydowano, że budynki na trasie ognia należy po prostu wyburzyć. Zwykle robiono to ręcznie, ale mamy już niemal połowę XIX wieku i z pomocą może przyjść technologia. Budynki można przecież wysadzić. Okazało się jednak, że w mieście nie ma odpowiedniej ilości prochu. Dopiero około drugiej lub trzeciej w nocy przybyli ze stoczni marynarki wojennej żołnierze Marines, niektórzy podłożyli ładunki i udało się odciąć ogień od jeszcze niezajętych nim zabudowań. Ogólnie przez dwa dni spłonęło od 500 do 700 budynków, a straty oszacowano na 20 milionów ówczesnych dolarów, co dzisiaj oznaczałoby ponad 600 milionów. Co ciekawe, to zgodnie z oficjalnymi informacjami w wyniku tego pożaru zginęły zaledwie dwie osoby, co albo jest mocno naciągane, albo rzeczywiście mieszkańcy mimo wszystko mieli dużo szczęścia. Od tego momentu coraz więcej budynków budowano z kamienia, który dostarczano barkami spływającymi kanałem Erie. Ale był to proces powolny. Nie da się przebudować całego miasta w krótkim czasie. 10 lat później, w 1845 roku, dochodzi do kolejnego wielkiego pożaru. Tym razem jest środek lata, dokładnie 19 lipca. W fabryce produkującej świece i zajmującej się przetwarzaniem wielorybiego tranu dochodzi do zapruszenia ognia. Nie muszę chyba wspominać, że było to miejsce szczególnie narażone na takie sytuacje, ponieważ tran, jak większość tłuszczy, pali się bardzo dobrze, przez co zresztą był przez stulecia używany jako paliwo w domowych lampkach, a także do oświetlania ulic. Magazyn był oczywiście drewniany, co bardzo pomogło przy rozprzestrzenianiu się ognia. Ale to jeszcze nie wszystko. W sąsiedztwie znajdowały się inne budynki magazynowe, ale nas najbardziej interesuje jeden, przy Broad Street, ponieważ znajdowała się w nim saletra potasowa. Jeśli słuchaliście odcinek o eksplozji w Bejrucie, który chyba nagrałem w innej epoce, patrząc z dzisiejszej perspektywy, albo inny o eksplozji w porcie w Texas City, to wiecie doskonale, że jedną z cech saletry jest to, że spala się dość gwałtownie. Tym razem było dokładnie tak samo, jak w tamtych przypadkach. Kiedy ogień dotarł do zmagazynowanego nawozu, nastąpił jego zapłon, po czym gwałtowna eksplozja wstrząsnęła Manhattanem, właściwie rozrywając magazyn na strzępy, przy okazji niszcząc zupełnie kolejnych 6 lub 8 budynków. Tym razem jednak nie brakowało wody, żeby walczyć z ogniem. Zaledwie 3 lata wcześniej oddano do użytku akwedukt Croton, który dostarczał wodę do miasta z odległości 66 km. Nie wiadomo dokładnie, ile budynków uległo zniszczeniu, ale straty oszacowano na 10 milionów dolarów, co w przeliczeniu daje nam około 315 milionów. Zginęło 30 osób, w tym 4 strażaków. Ale pożar przyniósł także inne efekty. Udowodnił, że wydany w 1815 roku zakaz wznoszenia budynków na drewnianej ramie jest dobrym rozwiązaniem i ogień nie mógł się przenieść na budynki zbudowane z kamienia pokryte metalowymi dachami. Ponadto rozpoczął on debatę na tym, jak powinna zostać zorganizowana straż pożarna w tak dużym mieście. W 1865 roku nowojorska straż pożarna, która do tej pory była organizacją ochotniczą, zostanie w pełni sprofesjonalizowana i dzisiaj liczy sobie niemal 11 tysięcy strażaków oraz ponad 4 tysiące ratowników, rozdzielonych w 254 posterunkach w całym mieście. Od tej pory nie będzie już tak katastrofalnych pożarów w Nowym Jorku, ale 11 września 2001 roku strażakom przyjdzie zmierzyć się z zupełnie nowym wyzwaniem, ale jest to już zupełnie inna opowieść. Na koniec zapraszam Was oczywiście do polubienia strony Podcastrof na Facebooku, gdzie znajdują się ryciny, bo jednak zdjęć z tego okresu nie ma, a także do śledzenia mnie na Instagramie. A jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to znajdziecie mnie na patronite.pl/mamut lub na Buy Coffee, gdzie możecie poszukać Podcastrofy. To tyle, jeśli chodzi o te katastrofy. Do usłyszenia.